Witam Was na kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj dalszy ciąg rozmowy z Nikodemem. Mówiliśmy tydzień temu, dostojnik żydowski, nauczyciel zakonu, jak przychodzi do Jezusa w nocy po kryjomu. No i wywiązuje się ciekawa rozmowa. Dzisiaj dalszy ciąg, ale na początek się pomodlimy. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje zbawienie, za to, że przyszedłeś wtedy na ziemię i umarłeś za nasze grzechy, że mamy też teraz Twoje słowo. Możemy je studiować, poznawać. Dziękujemy Ci, że jest tak doskonałe. Dziękujemy Ci, że Ty zwyciężyłeś śmierć, zwyciężyłeś grzech, że też Twoje ostateczne zwycięstwo będzie ostateczne. Dziękujemy Ci, że będziemy mieli w tym udział. Amen.
Zanim przejdziemy do studium, to podzielimy się na grupę odnośnie pracy domowej, bo mieliście przeczytać te artykuły, mówiliśmy o tym konflikcie światopoglądowym, czy postrzegania rzeczywistości, tego światopoglądu materialistycznego, że jest tylko materia i nic poza tym, z podejściem takim, że jest rzeczywistość duchowa i ona jest właśnie nad tą rzeczywistością materialną. Także teraz podzielimy się na grupy.
No i żebyście się podzielili swoimi wrażeniami, czy co najciekawszego było w tych artykułach dla Was, i wracamy po przerwie.
Porozmawiajmy w takim razie, dzisiaj porozmawiamy o nowym narodzeniu, o tym narodzeniu, tutaj jest z ducha, czy z wody i z ducha. Przeczytamy cały ten fragment, ten co też ostatnio czytali, ale dzisiaj trochę dłużej, do 15 wersetu. Ale jak będę czytał, zwracajcie właśnie uwagę, co jest o tym nowym narodzeniu powiedziane. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy będę wam mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To mamy ten fragment. Prześledźmy tak pokrótce, które mamy, gdzie się pojawia to narodzenie, narodzenie na nowo, czy jakoś inaczej to ujęte. W trzecim, w czwartym on pyta, w piątym Jezus mówi, dokłada trochę, narodzi z wody i z ducha, nie? Szósty, co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. No siódmy to jest powtórzenie. No i chyba tyle, nie? Jeśli chodzi o to narodzenie. Dzisiaj się zastanowimy, co to znaczy, jak to się odbywa, jakiś szerszy kontekst zobaczymy. Najpierw może przeczytacie sobie najpierw, bo to też zrobimy w grupach, tą kwestię. Zobaczcie, że Jezus tu się odwołuje do historii Izraela, nie? W tym 14 werset. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Zaraz o tym sobie porozmawiamy. Przeczytacie sobie ten fragment i będzie pytanie w grupach, jakie są analogie. No bo tam mamy to ukąszenie, śmierć, wąż. Zastanówcie się, bo tutaj jest przywołana misja Jezusa, tak? No bo jest, że wywyższony Syn Człowieczy i porównanie właśnie do tamtej sytuacji. I teraz jak skleić to, co Jezus, po co Jezus przyszedł, co później z nim będzie, nie? Jak zostanie potem ukrzyżowany i tak dalej. Całą, znacie jakby misję Jezusa, nie? To całą tą, po co przyszedł, co zrobił. No i teraz przeczytacie za chwilę tą historię z tym wężem. No i chodzi mi o dopasowanie, co jest czym w tamtej historii, nie? To właśnie ukąszenie, śmierć tam, te węże i tak dalej. Czy tamten wąż, chociaż to już tu mamy. To jest czwarta księga Mojżeszowa, 21 rozdział, wersety od 5 do 9. Czyli jakie są analogie pomiędzy tam, jak odczytać tą analogię tego, co zrobił Jezus, po co przyszedł, z tamtą historią, z Żydami, z Mojżeszem i z tym wężem. Przeczytam krótko jeszcze dla wszystkich tych, którzy oglądają to studium nie na żywo, ten fragment i zaraz będziecie się dzielić swoimi spostrzeżeniami. To jest 21 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej od 5 do 9. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni, gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm? Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Oddaję wam głos. Jakie analogie widzicie pomiędzy tym, co tutaj czytamy, a tym, co a misją Jezusa, tym, po co Jezus przyszedł na ziemię i co zrobił?
Jak nie ma chętnych, to może ja zacznę. Pierwsza analogia to jest grzech. Tam Żydzi zbuntowali się przeciwko Bogu. Już zapomnieli o wyzwoleniu z niewoli egipskiej. A my jesteśmy wszyscy winni grzechu. Drugie to jest to, że Bóg jest litościwy i dał się przebłagać modlitwami Mojżesza i powiedział mu, dał mu radę, co ma zrobić, żeby wyratować ludzi. I Bóg nam zesłał Jezusa, żeby nas uchronić od śmierci wiecznej. Wywyższenie tego węża to się kojarzy z ukrzyżowaniem Chrystusa, ale też z wywyższony wąż był widoczny dla każdego z daleka. I my mamy też taki łatwy dostęp do Jezusa, bo Jezus stoi i puka do naszych serc, więc tylko musimy uwierzyć. To jedno, a drugie, że teraz już mi wyleciało z głowy, że właśnie to zwrócenie się musi być takie osobista relacja, że ten ukąszony Żyd musiał sam gdzieś spojrzeć na tego węża, a my musimy sami zawołać do Jezusa o zbawienie i uwierzyć. Wystarczy uwierzyć w to, że Jezus jest Synem Bożym i że zmartwychwstał i że umarł za nasze grzechy i jesteśmy my też wolni od śmierci. To tyle tak na szybko.
Dzięki. Ktoś jeszcze coś chciałby dodać?
Mamy też odpowiedź w 15 wersecie. Aby każdy, kto nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus głosił Ewangelię o wiecznym życiu, o prawdzie. To jest tak, jak oni się musieli spojrzeć z tego węża. Tak i musieli uwierzyć w Jezusa Chrystusa też. Prawdę tą, co Jezus głosił.
To myśmy wysunęli taki wniosek, że głównym aspektem jest wiara, która prowadzi do ocalenia człowieka. Przy czym w przypadku Żydów w Starym Testamencie mamy wiarę w prostego węża miedzianego i przez tą wiarę człowiek zostaje ocalony w trakcie swojego życia. Natomiast w przypadku Nowego Testamentu wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do ocalenia i zbawienia. Ale i tu mamy do czynienia z wiarą, która prowadzi do ocalenia człowieka.
Okej, okay, no chodzi no właśnie... No proszę, proszę, ktoś jeszcze?
No jeszcze jest jeden element, jeżeli chodzi o prośbę o zwrócenie się do Boga, tak? W tamtym wypadku Żydzi prosili Mojżesza, żeby się zwrócił do Boga i znalazł sposób na ich zbawienie, na ich przeżycie, tak? A my też osobiście musimy się zwrócić do Boga. To taką widzimy też tutaj analogię, nie?
No, werset ten 14 jest, zobaczcie, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, nie? Czyli mamy połączenie tego węża i Jezusa, nie? To o tym mówiliście. No to się pierwsze rzuca, nie? Że Jezus umarł za nasze grzechy. Możemy być uratowani od wiecznego potępienia. Tam każdy musiał spojrzeć na tego węża. No można pierwsze pytanie, co grozi, nie? Co grozi nam, a co groziło im tam, nie? Nam grozi wieczne potępienie, tak jak tutaj mamy, nie? No bo tutaj nawet w tym 15 nie zginął, Nie? No wiadomo, że to nie chodzi o to, że nikt, że nie zginie, bo przecież te postacie wszystkie stamtąd poginęły, nie? Apostołowie i tak dalej. Później zresztą też jest w 16, też nie zginął, nie? No ale wiemy, że tutaj chodzi o śmierć wieczną, nie? Wieczne oddzielenie od Boga, o to piekło, tak? O pójście do piekła, a nie o taką śmierć fizyczną. Czyli nam to grozi. Wtedy tam im, tym Żydom, konsekwencją ukąszenia tych węży była śmierć fizyczna, nie? Czyli tutaj śmierć wieczna, tam śmierć fizyczna. Co ją powodowało, nie? Co powodowało śmierć tutaj, tą wieczną, a co powodowało tamtą śmierć? Śmierć teraz, tą wieczną, powoduje grzech, nie? Wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć, nie? Że tutaj już za jeden wystarczy, że człowiek raz zgrzeszy, to już jest grzeszny, zawinił, złamał przymierze z Bogiem, złamał Boże zasady i już jest winny potępienia. Już w tym momencie zasługuje sprawiedliwą karą na wieczne potępienie, nie? Czyli tu grzech przynosi tą śmierć. Tamtą śmierć przynosiło to ukąszenie przez tego węża. Oczywiście tam też był grzech, nie tak jak mówiliście wcześniej, nie? Że Bóg zesłał te węże. No i potem samo to, sama ta końcówka, to co już mówiliśmy, tamten wąż ich ratował, czy Bóg dał węża, tak, ale wąż symbolicznie, tak jak tu Jezus się do tego odwołuje, że on był wywyższony, a tutaj ratuje Jezus, nie? To co też Grzesiek mówił fajnie, że tam każdy mógł spojrzeć na tego węża, nie? Nie była jakaś tam wybrana kasta, nie wiem, panów, co miała swoje wężyki, tylko każdy Żyd mógł spojrzeć na tego węża, był wywyższony. Tak samo każdy może przyjąć ofiarę Jezusa. Ona jest do każdego. To, co też jeszcze ktoś mówił, że no, każdy musi to zrobić indywidualnie, nie? Zobaczcie, że tutaj Mojżesz poprosił o wyzwolenie od tych węży. No i Jezus, znaczy Bóg nie powiedział, że okej, dobra, wyzwalam was, już zabieram te węże, nie? Tylko, nie, tylko czyli mógł powiedzmy zrobić taką jakąś masową akcję, nie? Że zabrać węże, czy w jakiś inny sposób, a właśnie dał ten sposób indywidualny. No i widać, Jezus się do tego właśnie odwołuje, nie? Że każdy indywidualnie musiał spojrzeć, jak został ukąszony. No i tak samo wiemy, że z Jezusem też każdy musi oddzielnie nawiązać relacje właśnie w ten sposób tego nowego narodzenia, bo Jezus tu właśnie mówi, musisz się na nowo narodzić, nie? Tutaj nie mówi mu, że nie wiem, wy jako Żydzi musicie się tam jakoś, nie wiem, oczyścić, coś tam zrobić, nie? Tylko on mówi mu konkretnie, musisz się na nowo narodzić. Czy nawet mówi, że każdy, jeśli kto się nie narodzi, nie może wejść, nie? Czyli właśnie też jest rozmowa o tym indywidualnym podejściu, nie? Także tyle w tym kontekście historycznym. Cały czas będziemy się zastanawiać, o co chodzi z tym nowym narodzeniem, narodzeniem z wody, z ducha, tak? Jak to rozumieć i dlaczego tak, dlaczego inaczej. Możemy sobie zobaczyć teraz, jak z kolei apostołowie tłumaczą ludziom to nowonarodzenie, to, co się tam dzieje w trakcie tego nowego narodzenia, czy tuż później, czy z czym się to wiąże, kto to sprawia, nie? To są takie fragmenty, które myślę, że znacie, ale warto sobie o nich porozmawiać. Pierwszy to jest drugi list do Koryntian, 5 rozdział 7-18. To jest chyba to nowe stworzenie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział 17-18. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Zobaczcie, ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, nie? Stare przeminęło. Jak już ktoś jest w Chrystusie, no będziemy oczywiście, rozumiemy, że kwestią tego po nowym narodzeniu stajemy się, jesteśmy w Chrystusie. Tak jak tutaj zobaczcie, że jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak jak później każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale ma żywot wieczny. Nie? Stąd interpretujemy, że właśnie skutkiem tego nowego narodzenia jest właśnie wejście do Królestwa Bożego. Zresztą to nie jest nawet interpretacja, tylko to jest napisane, nie? W trzecim, w piątym. Potem właśnie tutaj, że tutaj rozumiemy, że tu to bycie w Chrystusie to jest właśnie właśnie bycie, posiadanie udziału w tym Królestwie Bożym, nie? Że to jest skutek nowego narodzenia. Czyli tu mamy, że zmienia się całkowicie wnętrze, nie? Nowym jest stworzeniem, jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe, nie? Zobaczmy kolejny taki fragment, to jest też, często o nim rozmawiamy, tam jak na nauczaniach jest często cytowany, list do Kolosan, pierwszy rozdział. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 12-14, to jest o tym wyrywaniu. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. No, pierwsza obserwacja, czy to w ogóle pasuje ten fragment do tego, o czym mówimy. No jest, dlaczego o nim mówimy? Zobaczcie, no bo jest jakieś właśnie przeniesienie do królestwa Syna swego, nie? Mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, nie? Czyli to są te skutki, o których rozmawialiśmy tam wcześniej, że nie zginie, ale będzie miał życie wieczne i wcześniej Królestwa Bożego, nie? Królestwa Bożego, tu mamy Królestwo Syna swego, nie? No to już, że Syn jest Bogiem, to o tym rozmawialiśmy już na początku studium, to już do tego nie będziemy wracać. Także jest związek, możemy ten fragment inaczej. Widzimy, że ten fragment objaśnia nam tamte pojęcia, właśnie to nowe narodzenie, wejście do królestwa, tak? Jak tutaj jest ujrzeć królestwo, albo tam niżej co jest? Wejść do królestwa, nie? I widzimy, że tutaj się też ten fragment do tego odnosi, dlatego możemy go stosować. To was uczulam, żeby zawsze jak bierzemy jakiś fragment gdzieś tam, wiecie, z innej części Biblii, no to sprawdzić przynajmniej, czy on mówi o tym samym, nie? Jak się na niego powołujemy, czy możemy jest uprawomocnione korzystanie z tego fragmentu przy tłumaczeniu jakiegoś tam innego, tak? Czy to w ogóle nie pasuje, nie? No, dlatego najpierw to sprawdzamy. No, widzimy, że jest mowa o podobnych rzeczach, właśnie uczestnictwo w królestwie, odpuszczenie grzechów. Co z tego fragmentu dowiadujemy się? Zobaczcie, widzimy, kto to sprawia, nie? Że to Bóg Ojciec, mamy 12, On nas uczynił, tak, zdolnymi, wyrwał z mocy ciemności, przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Widać, że to co często pastor mówi, że to nie człowiek, nie, że tam, pamiętacie, były takie nawet warsztaty tam o utracalności, że ta tam jakoś tam łódką się płynie z tego piekła do nieba i tam można wypaść, mogą tam, pamiętacie, nawet były takie grafiki, pamiętam, nie, no czy tam jakieś, że człowiek podróżuje jakimś wąskim mostem przez życie i musi uważać, żeby gdzieś tam nie wypaść, no bo jak wypadnie, no to spadnie i po nim, nie? Tylko tu mamy, rzeczywistość jest przedstawiona całkowicie inaczej. To nie człowiek gdzieś tam żyjąc podróżuje pomiędzy niebem a piekłem, no i tam albo trafi, albo nie, tylko Bóg wyrywa z mocy ciemności, przenosi do królestwa Syna swego umiłowanego, nie? To nie robi człowiek, nie? Tylko to robi Bóg, no i skutek mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, nie? Kolejny taki fragment, o jego już czytaliśmy na tym studium, to jest z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana 12-13. Dlaczego? Zaraz ja go przeczytam i znowu będziemy rozmawiać, dlaczego tutaj możemy coś myślimy, że tu chodzi o to samo. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. No tu w tym fragmencie nie ma nic o królestwie, nie? No ale są te dzieci Boże, nie? I jest skutek wiary, nie? Że to się dzieje przez wiarę. I jest też narodzenie się, zobaczcie, że narodzili się nie z krwi, z cielesnej woli, lecz z Boga, nie? Tutaj mamy to narodzenie, było z ducha i z wody, nie? Jest to podobne to określenie. No i skutek wiary. Wiara, zobaczcie, w tej rozmowie z Nikodemem tu na początku się nie pojawia, nie? Bo to tam jest to narodzenie nowe i tak dalej. Pierwszy raz właśnie słowo wierzy się pojawia chyba w 15 wersecie, nie? A potem zaraz w 16 ten słynny, nie? Jest kto weń wierzy. Potem jest znowu, kto weń wierzy, w 16. Nie? Jest powtórzone, jakby ta sama myśl jest jeszcze uwypuklona, czyli że to odpuszczenie grzechów staje się na podstawie wiary. Tutaj mamy, że stanie się dziećmi bożymi, staje się na podstawie wiary. Stąd rozumiemy, że to chodzi o to samo, że to bycie dzieckiem bożym, no to jest właśnie bycie w Chrystusie, tak jak tam w listu do Koryntian, czy bycie, ujrzenie, wejście do Królestwa Bożego, nie, że to są te same, że to są różne określenia tej samej rzeczywistości. Nie? Co tutaj się dowiadujemy? Dzieje się to na podstawie wiary. Nie, to w tamtych chyba nie było, nie? W Kolosan i... może w Kolosan było, ale to sprawdźmy. Czy tam coś słowo z wiarą coś było, bo w Koryntian to chyba nie było, z tego co pamiętam. Na czym innym się skupili. Nie ma tu nic, nie? O wierze, nie? Czyli to jest też coś nowego, co nam daje Ewangelia, tutaj ten fragment z Ewangelii Jana, że dzieje się to na podstawie wiary przez Chrystusa, nie? Czyli tam widzieliśmy w Kolosan, że to Bóg przenosi, ale człowiek też tutaj ma swoją cząstkę, że to on musi go przyjąć, nie? Tym zaś, którzy go przyjęli, tam, tym, którzy wierzą w imię Jego. No i widzimy, że to się też dzieje bez udziału osób trzecich, nie? Że nie z woli męża, nie z cielesnej woli, lecz z Boga to się dzieje, nie? Także to nam daje ten fragment. Możemy sobie jeszcze zobaczyć z listu do Rzymian. Często cytujemy ten fragment z 10 rozdziału. List do Rzymian, 10 rozdział, 8, powiedzmy 12 możemy przeczytać. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Znowu pytanie, dlaczego o tym fragmencie mówimy? Jak on się ma do tamtych? Nie? Z czym się wiąże? Znowu jest skutkiem, zobaczcie, jest wiara, skutkiem jest zbawienie, nie? Zbawienie, tak jak tam było w 15, że ma żywot wieczny, tak? Dwa razy, nie? No czyli to wiemy, że chodzi o to samo, życie wieczne, zbawienie. Czego dowiadujemy się tutaj? Mamy uwierzenie, wyznanie, tak? Jezusa. I też i w rzeczywistości, i skutkiem jest, wyznaje się ku zbawieniu, zbawiony będziesz, 9, nie? I też jest znowu, że dla wszystkich, to jest też dosyć ciekawe, nie? Ten 12 to jest też coś nowego, że to było trochę w tym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że przyszedł do swoich, swoi go nie przyjęli, nie? No i potem do swojej własności, tym zaś, którzy go przyjęli, nie? Czyli tu widać było, że no przyszedł, wiadomo, Jezus do Żydów, działał w Izraelu, Żydzi go nie przyjęli w większości, no a ci go przyjęli właśnie ci, którzy stają się jego dziećmi, tak ci, którzy uwierzyli. Czy tam już było zapowiedź, że zbawienie będzie nie tylko do Żydów, no a tu mamy konkretnie w Rzymian powiedziane, nie, że nie ma różnicy pomiędzy Żydem a Grekiem, nie? Możemy sobie... Widzimy już to nowe narodzenie, nie? No, widać, że Jezusowi nie chodzi o jakiś tam akt, no wiadomo, taki materialny jakiś narodzin, no bo o to Nikodem pyta, no i Jezus mu mówi, że to nie o to chodzi, nie? Rodzi się oczywiście, no bo później Jezus mówi, że z wody i z ducha. Duch, no to wiadomo, rzeczywistość duchowa, no to jest w miarę jasne, nie? Że też, że o co chodzi, no ale pisze tam z wody, nie? No to rodzi się oczywiście pytanie, czy nasuwa się myśl, że tu chodzi o chrzest, nie? No nam tutaj żyjącym, powiedzmy w Polsce, tak, że czy w katolicyzmie, ja tam akurat się w katolicyzmie to niewiele miałem do czynienia, no ale znam, no to wiadomo, że tutaj chrzest, człowiek się staje tym katolikiem przez chrzest, no to od razu się pierwsze rzuca w oczy, że tutaj musi chodzić o chrzest, nie? Zresztą też ludzie, też jest wielu wielu, pewnie nawet można by ich nazwać protestantami, czy tam jakimiś zielonoświątkowcami, którzy wierzą, że no trzeba uwierzyć w Jezusa, przyjąć Go i tak dalej do swojego serca, ale też trzeba być ochrzczonym, nie? I że wtedy dopiero jest się zbawionym. Co możemy powiedzieć o takiej interpretacji w tym momencie? Pierwsza, zobaczcie, że tutaj w ogóle żadnego jeszcze chrztu nie ma, nie? W ogóle w Ewangelii, znaczy jest chrzest janowy, taki chrzest na upamiętanie, no ale to nie Jezus chrzci w ten sposób, nie? A takiego chrztu, który znamy, w ogóle takiego chrztu, jak wiecie, jak znamy w katolicyzmie, że tam dzieci są chrzczone, no to w ogóle nie ma, nie? No ale takiego chrztu, powiedzmy, rozmawiajmy jak normalnie, tak? Jak człowiek zostaje ochrzczony po nawróceniu, na świadectwo właśnie nawrócenia, tak? O takim chrzcie mówię już w wieku tam, powiedzmy, dorosłym, czy świadomym, o tak. Dlaczego o taki chrzest nie chodzi? Zobaczcie, że o takim chrzcie jest mowa pierwszy raz dopiero gdzieś tam w Dziejach Apostolskich, nie? I to nie na początku, tylko możemy sobie to zobaczyć. Za daleko. To będzie, stawiam coś koło 10 rozdziału, nie? Może ciut wcześniej. No bo to jest ten Filip, nie? 9, 8, tak? To jest 8 rozdział, nie? Tak. To już jest po ukamienowaniu Szczepana. Potem się, jest to rozproszenie chrześcijan z Jerozolimy i wtedy ten Filip jest opisany, nie? Czyli dosyć długo, czyli tutaj oni nie mieliby, Nikodem nie miałby szans na zrozumienie tego, nie? O co chodzi. Widzimy też, że Jezus nie chrzcił wodą, to możemy sobie zaraz zobaczyć 4:2. Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, nie? Z Ewangelii Jana. Widzimy, dlaczego, no to w takim razie o co chodzi z tą wodą, nie? Możemy sobie zobaczyć 7 rozdział, jak Jan wyjaśnia, jak Jezus jeszcze raz mówi o wodzie, też w takim kontekście później uwierzenia. To potem, to tutaj jest to wyjaśnione, w 7 rozdziale od 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Zobaczcie, tu Jezus mówi, kto pragnie, przyjdzie, pije, nie? Czyli to są rzeczy, pragnie, pije, związane z wodą, popłyną rzeki wody żywej. Nie? No, mamy 3 takie określenia właśnie nawiązujące do wody. Wpada zresztą to słowo wody żywej. No i tu Jan tłumaczy, że tutaj chodzi o Ducha Świętego. To jest oczywiście interpretacja, którą wam przedstawiam, nie? No, że tutaj chodzi o to samo, no bo tu wiemy, że Duch Święty, że Jezus właśnie chrzcząc Duchem Świętym, że Duch Święty po otrzymaniu Duchu Świętego no, człowiek właśnie ma Jezusa w sercu, można mówić, powiedzieć właśnie Ducha Świętego we wnętrzu, także to dokonuje się w tym momencie przyjęcia Jezusa do swojego serca. Także a tutaj to słowo nie pada, Duch Święty, nie? Mamy Ducha i wody, dlatego z Ducha rozumiem właśnie tą rzeczywistość ponadnaturalną, związaną ze śmiercią Jezusa, z wody, właśnie z Ducha Świętego, z takiego naturalnego, ludzkiego też środowiska. Mówię, ktoś może się tam upierać. To dzisiaj nie będziemy dyskutować o tym chrzcie wodnym, to rozmawialiśmy o tym często, też są warsztaty nagrane, można zrobić studium oddzielne odnośnie tego i przestudiować całą tą... Wszystkie te fragmenty, zresztą apostoł Paweł też mówi na przykład, że Jezus nie po to go wysłał, żeby chrzcił, że tam może tylko kilka osób ochrzcił, a wiemy, że no był głównym ewangelistą, także gdyby ten chrzest był konieczny do zbawienia, no to wiecie, to on by tak sprzedawał tylko 50%, można powiedzieć, czy rozdawał, a ktoś musiałby później za nim iść i tą 50 jeszcze dodawać. W tym momencie wręcz można powiedzieć, że byłby oszustem czy jakimś słabym ewangelistą, skoro by nie dopełniał zbawienia tych ludzi, tak? Chociaż mógłby przecież, no bo nikt by mu nie bronił ich chrzcić, ale tak jak mówię, kwestia tego chrztu na razie zostawmy. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych, tutaj o tym fragmencie? Zobaczcie właśnie, że Jezus jest właśnie zapowiadany, że On będzie chrzcił Duchem Świętym, nie? A On nie chrzci, bo sam jest napisane, że On nikogo nie chrzcił, 4:2, nie? Chociaż sam Jezus nikogo nie chrzcił. To, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym, no to mamy już, to myśmy to już czytali, 1:33, nie? I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. Czyli właśnie Jezus zapowiada cały czas, zapowiada przez Ewangelię to, że On właśnie chrzci Duchem Świętym. To widzimy też Łukasz 3:16, już nie będziemy teraz czytać. I w Dziejach ten pierwszy chrzest Duchem Świętym się dokonuje. Zobaczcie, że też Jezus jeszcze mówi to właśnie w Dziejach, zanim się to dokona tam w drugim rozdziale. Zobaczmy sobie Dzieje 1:5. 4 już widać, że Jezus właśnie spożywa z nimi posiłek, mówi, że nie oddalajcie się z Jerozolimy i mówi tak, Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Nie? Czyli widzimy, jest praktycznie to samo, ta sama myśl, co wcześniej czytaliśmy w 33 wersecie, co Jan mówi, że ja chrzczę wodą, ale ten, co po mnie idzie, chrzci Duchem Świętym. Nie? Także widzimy, że to narodzenie, nowe narodzenie, czy narodzenie z wody i z ducha, no jest związane z wiary, z wiarą, w uwierzeniem w Jezusa. Daje zbawienie, tutaj widzimy zaraz dalej, właśnie będziemy jeszcze za tydzień też czytali, nie? Że skutkiem jest życie wieczne, skutkiem jest uczestnictwo w Królestwie Bożym, to widzimy na samym początku. Patrząc, czytając te inne fragmenty, widzimy, że człowiek musi uwierzyć, musi przyjąć Jezusa, ale sam akt dokonuje Bóg, że to On przenosi, to już mówiłem o tych podróżach nad przepaściami, czy tam nad jakimiś krokodylami, to już nie będziemy w to wchodzić. No i skutkiem jest nowe stworzenie, wspaniała nowa rzeczywistość. Wspólnota z Jezusem już wiecie, nie tylko raz do roku, jak przychodzili ci Żydzi do świątyni, tylko właśnie tutaj mamy, zobaczcie, takie fragmenty, znaczy takie metafory wskazujące na stałą obecność, na jakąś taką pełną, napełnieni, wiecie, ta woda, no to wiemy, jak woda się wlewa, no to wypełnia wszystko, co się da, nie? Także to są takie, używane są tak, jest takie metafory wskazujące właśnie na taką pełną obecność, nie? Że z momentem uwierzenia, ochrzczenia Duchem Świętym, w tym momencie ta wspólnota z Jezusem jest pełna, nie jakaś tam tylko cząstkowa. Do domu będziecie mieli zobaczenie, co się stało z wężem. O tym sobie porozmawiamy, co z tego, jak myślicie, co wynika. Kto tam wie, co się stało, to teraz się nie zgłaszajcie. Do przeczytania macie druga Księga Królewska, 18 rozdział, 4 werset. Co się stało z tamtym wężem, którego właśnie Mojżesz wtedy wywyższył, którego Bóg polecił zrobić, żeby właśnie ten ratunek nieść od tych ukąszeń, tych wężów. I co się z nim później stało. Tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Kolejny, dalszy ciąg rozmowy z Nikodemem. To już będzie za tydzień. Pójdziemy już do końca. Skończymy tą rozmowę z Nikodemem. Też będzie ciekawie, także zapraszam i do zobaczenia.